dzisiejszy temat słowa to jest taki: Ewangelia to moc. Ewangelia to moc. Powiedzmy, Ewangelia to moc. Amen. Mamy różne tematy, które interesują nasze życie. Możemy się zajmować życiem Kościoła, tak jak widzieliście w czasie ogłoszeń. W naszym prywatnym życiu zajmujemy się tysiącem różnych rzeczy. Moja żona była na fantastycznej konferencji w ten weekend. Dziwię się, że nie podzieliła się świadectwem z niego. Jakoś jej nie przyszło, chyba jest zmęczona po trzech dniach na temat jedności między ludźmi wierzącymi. Bardzo, bardzo unikalna i bardzo fajna konferencja. Możemy mieć bardzo wiele różnych tematów, które są ważne. Ale powiem wam jedno. Jedno wam powiem. My wszyscy za chwilę stąd się wyprowadzamy. I nie chodzi o tą salę, ale chodzi o nasze życie. Słowo Boże mówi, że to ciała, które mamy, są danym na krótko nam namiotem, żebyśmy mogli tutaj pielgrzymować na ziemi. I wkrótce przemieniemy. Słowo Boże mówi, że ten nasz namiot zewnętrzny, który mamy, on się starzeje, a odnawia się wewnętrzny duch, któremu Bóg dał w nas mieszkanie. I wszyscy, jeżeli znamy Boga, to idziemy stąd do Boga. A druga rzecz to jest taka, że jeżeli rozejrzymy się na ludzi wokół nas, którzy nie poznali Jezusa, z nimi jest dokładnie tak samo, tyle, że oni nie trafią do życia wiecznego. I z tej perspektywy jedyna ważna rzecz, która dotyczy naszego życia, to pozostaje Ewangelia i nasza wiara w tą Ewangelię. Bo wszystko przeminie, natomiast Ewangelia, która dociera do naszych uszu i do naszych serc, ma moc wszystko zmienić. Jeżeli my, ludzie, dzisiaj narodzeni na nowo, jesteśmy przesiąknięci Ewangelią, to natychmiast dzięki tej Ewangelii wiemy, co mamy robić z naszym życiem. Jeżeli nie ma Ewangelii w naszym życiu, to w naszym życiu jest religia. I zajmujemy się niekończącym się poprawianiem, ulepszaniem naszego życia i rozwiązywaniem problemów. Natomiast jeżeli Ewangelia mieszka w umyśle i w sercach ludzi wierzących, to oni skupiają się na swojej misji tutaj na ziemi. Już nie walczą o to tylko, żeby przetrwać i żeby ubogacić swoje życie, ale zaczynają myśleć o tym, żeby to poselstwo, które uratowało ich, mogło też uratować tych wszystkich, którzy są wokół i którzy jeszcze nie mieli szansy tego poselstwa usłyszeć. Jeżeli mamy Ewangelię, to szukamy relacji z innymi ludźmi, żeby im przekazać Ewangelię. Ale jeżeli nie mamy Ewangelii, to budujemy struktury naszego życia, które będą powodowały, że nie możemy wejść w to, co Bóg dla nas przygotował. Albo mamy Ewangelię, albo mamy religię. Ewangelia uruchamia nas do bycia siewcami nadziei, do bycia siewcami Bożej miłości. Jak nie mamy Ewangelii, to coś musimy mieć. I wtedy inne treści stają się treścią naszego życia. W aspekcie bezbożności to są rozrywki, ciągłe dogadzanie sobie, ale w aspekcie pobożności też mogą być treści bezużyteczne. Religijność, rytuały, formuły, struktury i rzeczy, które tak naprawdę nic nie dodadzą. Więc osią naszego życia, napędem naszego życia musi być Ewangelia, ponieważ ona będzie wtedy uszczęśliwiała nas i będzie dawała życie ludziom, którzy są wokół nas. I od razu przeczytam pierwszy werset i nie wiem, czy uda mi się z niego wyjść w ciągu tego kazania. Mam jeszcze 15 rezerwowych, gdybym wyszedł jednak, ale fundamentalny pierwszy wers, który chcę omówić na początek, jest z listu do Rzymian. Znacie go z pierwszego rozdziału, z 16 wersetu. Apostoł Paweł mówi tak: albowiem nie wstydzę się Ewangelii Chrystusowej, Ewangelii Mesjasza, jest ona bowiem mocą Bożą ku zbawieniu każdego, kto wierzy. Najpierw Żyda, potem Greka. Więc tutaj wyrywam ten fragment jako tytuł: Ewangelia jest mocą Bożą. Powiedzmy, Ewangelia jest mocą Bożą. Słuchajcie, teraz w biurze się z Łukaszem spotkaliśmy. W środę Łukasz przypomniał taki ulubiony fragment z filmu swojego. Może nie podam tytułu. Łukasz trze to czoło, więc nie podamy tytułu. I mówiliśmy tam o pewnym bohaterze tego filmu, który ma pewne wyobrażenie o pewnym człowieku. Jeżeli jesteście przyjaciółmi Łukasza, możecie podejść po spotkaniu. On wam ten fragment opowie, będziecie się wszyscy wspólnie śmiać. Może znacie ten film, więc tylko wspomni tytuł i fragment i aktora i już będziecie wiedzieli, o co chodzi. I słuchajcie, to była taka bardzo fajna, bardzo mnie to dotknęło. Łukasz podsumował, mówi w ten sposób, no po prostu wiesz, Marek, no, ludzie mają jakiś obraz Boga w sercu i tego Boga po prostu głoszą. To co, to jak sobie Boga wyobrażają, tak go głoszą. Widzicie, ja nie potrzebuję długo, żeby Bóg mnie szybko dosięgnął. Jak Łukasz tylko to mówił, to pierwsze, co sobie pomyślałem, to jaki obraz Boga ja mam w swoim życiu. Ale taki, wiesz, pierwszy w szczerości. Taki. Nie taki, wiesz, że kim jest Bóg? O, bracie, pozwól, zastanowię się chwilę. Ta moja żona wie po prostu, ona wszystko wie. Wiesz, ten pierwszy, który ci przychodzi. Wiecie, ja po prostu nie miałem wątpliwości. Jak tylko Łukaszko powiedział o tym, że to jest właśnie taka zasada, że głosimy Boga, którego mam w sercu, to mi pierwsze, co mi wyskoczyło, to mi przychodziło, ja wiem, jaki mam obraz Boga. Złota rybka. To jest mój obraz Boga. Czyli jaki? Bóg jest dobry. Trzeba się pod niego podłączyć. Jak się dobrze podłączysz, to możesz przynosić swoje życzenia, sprawy, troski. On jest dobry, on ma moc, on cię nie zostawi. Złota rybka. Wiesz, i każdy z nas ma jakiś taki obraz. Wiecie, nawet jak rozmawiamy sobie wśród ludzi wierzących, to my trochę innego Boga wszyscy czcimy. Ja nie mówię teraz, o, czciciele różnych bogów, politeiści, prawda? No, nie o to chodzi. My wyznajemy Jezusa, że jest Panem, tak? Że jest jedynym naszym Bogiem, jedynym naszym Zbawicielem. Okej, okay. Ale tak w naszych nieprzemienionych duszach to mamy różne tam po prostu rzeczy, których się po prostu chwytamy. I wiesz, i prawdopodobnie wielu z was podziela ten obraz Boga, jakim jest właśnie ten Bóg, który, do którego można przyjść i szybko uzyskać pomoc. I tak naprawdę to nawet nie jest do końca źle, bo diabeł przychodzi i oskarża nas, że my to tak żyjemy, że jak trwoga, to do Boga. Ja zawsze lubię diabła pokonać jego własnymi słowami i powiedzieć, a właśnie, że tak, tak, dokładnie tak, to jest prawda, amen. Jak trwoga, to do Boga, gdzie mam lecieć w trwodze, do kogo, do ciebie? Żegnam. Jak trwoga, to do Boga, najlepsze rozwiązanie, tak? Ale wiecie, kiedy czytam ten fragment o mocy Bożej, to sobie myślę, że kiedy my mamy hasło moc Boża, to my myślimy od razu o takim Bożym takim rozwiązaniu, takim Bożym kurku, który się rozkręci i zacznie płynąć Boże błogosławieństwo, albo Bożym gniazdku, do którego wsadzimy palce, że przyjdzie moc Boża. Wiecie, ja bardzo lubię filmy science fiction, uwielbiam je. Już wiem, dlaczego teraz je uwielbiam. Kiedyś nie wiedziałem, dlaczego je uwielbiam, ale na początku pandemii się okazało, że jest badanie naukowców izraelskich, nie amerykańskich, izraelskich, teraz wiecie. Bo to w świecie się mówi, amerykańscy naukowcy zbadali, tak? A wśród chrześcijan się mówi izraelscy naukowcy. Ale faktycznie to dotyczyło izraelskich naukowców. Wiecie, że Izrael żyje permanentnie od czasu powstania w 1948 roku, cały czas żyje w stanie permanentnej wojny. Oni ten temat musieli sobie dobrze przebadać psychologicznie. Jednym z kluczów do radzenia sobie ze stresem to jest właśnie oglądanie nierealnych filmów odrealnionych, filmów science fiction, czy bazujących mocno na fikcji, że człowieka jakby to powoduje, że człowieka to zabiera z tu i teraz i przenosi do takiego wyimaginowego właśnie takiego świata i tam po prostu jego umysł i jego dusza może odpocząć, bo jest jakby oderwana od rzeczywistości. Taki sen, który na siebie zakładamy przy pomocy monitora. Ja uwielbiam takie filmy. W tych filmach zauważyłem ostatnio, zwróciłem uwagę na jeden element, że często jest tak, że obca cywilizacja, która jest wyżej rozwinięta technologicznie, nie chce pomagać ludziom. Właśnie, zastanawiałem właśnie, czy to co to miało oznaczać. Ale też zauważyłem, że ja lubię też filmy, bo też filmy science fiction są różne, nie tylko tam są obcy. Ale jeden z filmów science fiction, który też taką formułę filmów science fiction, które lubię, to są podróże w czasie. Mnie się okazuje też często, że ludzie, którzy przychodzą do nas z przyszłości, są rozwinięci bardziej technologicznie, więcej wiedzą, też nie chcą zaingerować i pomóc. Tak oglądałem ten film, tak oglądałem i mówię sobie, kurczaki, to tak normalnie z tymi ufoludami tymi ludźmi podróżującymi w czasie w tym filmie, to tak trochę jak z moim Bogiem jest. Wszystko mogą, mogliby wpłynąć, mają możliwości, ale mają też jakieś swoje powody i swoje przyczyny, że nie robią pstryk i nie spełniają życzeń. Wiesz, a później czytam Biblię, zastanawiam się, żyję z Bogiem, zastanawiam się i myślę sobie, jakie koncepcje rządzą moją głową. I słuchajcie, i teraz, kiedy my tutaj czytamy ten fragment z listu do Rzymian, z 1 rozdziału 16 wersetu i czytamy, że mocą Bożą, która może zadziałać w naszym życiu i może skutecznie zmienić nasze życie, nie jest jakiś prąd, nie jest nadprzyrodzona chmura, nie jest jakaś nadprzyrodzona ingerencja, ale podstawową, będziemy jeszcze czytać inne fragmenty w Nowego Testamentu, podstawową formą mocy Bożej działającą w naszym życiu jest Ewangelia. Czy tak myślałeś kiedyś? Widzisz, moc Boża. Próbuj sobie wyobrazić moc Bożą. Co pierwsze sobie wyobrażamy? Ja pierwsze co sobie wyobrażam, to ognistą kulę. Jak ty sobie wyobrażasz moc Bożą? Niektórzy sobie wyobrażają rzeki, inni wyobrażają sobie fale. Niektórzy od razu przychodzą do osoby Ducha Świętego. O, to jest dobre. Tak, bo to jest też w Nim, w Duchu Świętym objawia się moc Boża. Widzisz, ale w Nowym Testamencie najczęściej słowo moc Boża występuje w odniesieniu do Ewangelii i ona występuje właśnie jako nazwa dla Ewangelii. Dobra nowina jest mocą Bożą, która zmienia nasze życie. Powiedzcie mi, jaki najważniejszy cud, jakiego najważniejszego cudu potrzebowałeś w swoim życiu? Słucham, jakieś pomysły. Każdy sięga po najbardziej dramatyczną sytuację w swoim życiu. Ale wiemy dobrze, że najważniejszy cud, jakiego potrzebowaliśmy, to cud przejścia ze śmierci do życia. Cud przejścia z ślepoty do widzenia. Z bycia chromymi, nieporadnymi do tymi, którzy stają na własnych nogach. To był najważniejszy cud. Kiedy składamy świadectwo, to mówimy i to był najszczęśliwszy dzień mojego życia i to była kluczowa rzecz w moim życiu, która mi się dokonała. Już mówiłem to 2 tygodnie temu, bo mieliśmy 2 tygodnie temu, polecam wam w ogóle kazanie, jak pokonać frustrację, z 30 stycznia, 2 tygodnie temu głosiłem to kazanie, bardzo dobre kazanie jest, przesłuchałem je 2-krotnie, jest bardzo dobre. Mówiłem o tym 2 tygodnie temu, że na grupie domowej opowiadaliśmy sobie wszyscy świadectwo swojego nawrócenia. I wszyscy jak jeden mąż, bez jakiejś takiej kokieterii, że tak trzeba, ale wszyscy w takim głębokim zastanowieniu się i pytaniu stwierdzali, że absolutnie nowe narodziny, spotkanie Boga, uwierzenie w Ewangelii, to była najważniejsza rzecz w życiu, jaka się dokonała. I teraz mi powiedzcie, jeżeli to jest najważniejsza rzecz, to czy człowiek może sam dla siebie to zrobić? Po prostu chodzi człowiek po mieście, chodzi człowiek po ulicy, ty może jesteś tym, który chodzi. Coś tu się dzieje? Pieszkę, dzień dobry, cześć, witajcie. Buzi dla wszystkich oglądających z bliska. Chodzi człowiek po ulicy, nie zna Boga i on chce radykalnie zmienić swoje życie. Jak on może zmienić swoje życie? Jak on może tego cudu dokonać? Nie może go dokonać. Nie jest w mocy człowieka narodzić się na nowo. Człowiek nie może tego dokonać. To się może stać tylko przez to, że uwierzy Bożej Ewangelii i przez wiarę Duch Święty zacznie działać w jego sercu i z tego martwego człowieka rodzi się nowy człowiek. Najważniejszego cudu, najważniejszej mocy Bożej, do jakiej mamy dostęp, do jakiej mieliśmy dostęp, to była moc Ewangelii. Dlatego apostoł Paweł mówi, że Ewangelia jest manifestującą się mocą Bożą w życiu tego, kto słyszy i wierzy w nią. Więc wiecie, czym jest Ewangelia? Ewangelia, jak samo słowo nieprzetłumaczone, tak jak słowo baptizo, biskup, episkopos i parę innych, którzy tłumaczenia Biblii czasami nie lubią tłumaczy Biblii przetłumaczać, to słowo Ewangelia jest po prostu dobra nowina. Dobra informacja. Nowina to już też tak słabo trochę, bo to już jest język trochę archaiczny. Nie używamy tego słowa nowina w języku potocznym. Więc dobra informacja jest mocą Bożą. Okej? Oczywiście rozumiemy, że słowo Ewangelia dotyczy dobrej informacji, która dotyczy osoby Jezusa Chrystusa i tego, co On dla nas zrobił, ale w samym słowie, w samym tłumaczeniu z greki Ewangelia to jest po prostu dobra informacja. I wiecie, dla nas to jest absolutnie, dla naszego życia to jest kluczowa rzecz i dla ludzi, którzy są wokół nas, Ewangelia o Jezusie Chrystusie, to jest najważniejsza rzecz. Jakby ktoś mi teraz przyszedł i powiedział, Marek, jakbym nie znał swojego powołania i by przyszedł i położył przede mną na stole i powiedział, Marek, masz wybór, wybrać swoje powołanie. Albo będziesz głosił dobrą nowinę ludziom, którzy nie poznali Boga, albo będziesz pastorem i będziesz troszczył się o wierzących, tych, których kto inny już zewangelizował. I miałbym wybór, nie znając swojego powołania, i bym powiedział, co wybierzesz, to będziesz miał. To ja wam od razu mówię. Ja wybieram bycie ewangelistą. Bo to jest absolutnie sprawa kluczowa dla życia ludzi. Mogę jako ewangelista usługiwać w kościele, bo mogę przyjść i nakrzyczeć na wierzących, żeby przestali się martwić i przestali się bać, bo Jezus wszystko dla nas pozałatwiał i to też jest dobra nowina. Amen. Więc chwała Bogu, całe szczęście mogę być też trochę ewangelistą wśród wierzących, którzy uwierzyli w tą pierwszą, najważniejszą Ewangelię i dać im drugą Ewangelię, trzecią, czwartą i piątą, każdą Bożą obietnicę, której potrzebują. Oj, ktoś się zawaha i mówi, jaka czwarta i piąta, innej nie ma, mówi apostoł Paweł, innej nie ma. Tak, innej nie ma, jest tylko jedna Ewangelia o Jezusie Chrystusie. Ale dobra nowina, każda, która pochodzi od Boga, pochodzi z Bożego Słowa, jest mocą Bożą. Więc teraz wiesz, moc Boża, szukasz mocy Bożej, na co masz się otworzyć? Gdzie masz wetknąć te dwa paluszki? Gdzie jest ta ognista kula, która się porusza? Gdzie jest ten obłok, w który chciałbyś wskoczyć? Gdzie jest ta konferencja, na której wybiegniesz i staniesz w pierwszym rzędzie? Gdzie jest ten mąż Boży, już w maju Hogan przyjeżdża po raz kolejny, który po prostu cię muśnie swoją czapką baseballową i padniesz na glebę? Gdzie jest ta moc Boża? Wiesz, ona jest blisko ciebie. Ona jest w twoich ustach, możesz ją wyznać, możesz ją wypowiedzieć, ona jest w twoim sercu i to jest dla ciebie dostęp do mocy Bożej. Wiecie, ta moc zmieniła narody. Ta moc zmieniła narody. Ta moc zmieniła cywilizację. Ta moc cały czas zmienia światową kulturę. Ta moc prowadzi ludzi do życia wiecznego. Czy ty chcesz mieć dostęp do tej mocy? To jest dobra nowina. I teraz słuchajcie, żeby tak mówić do ludzi o dobrych rzeczach, czasami jest bardzo trudno. Trudno jest ludzi namówić na to, żeby grali w lotka, mimo że można wygrać 6 miliardów, czy tam milionów, czy ileś można wygrać. Miliardów chyba jeszcze nikt nie wygrał. Ale przed dewaluacją. Ale można parę milionów wygrać. Nikt nie gra. Dlaczego nikt nie gra? Wiecie dlaczego? Po pierwsze, nie grają ludzie, bo nie chcą płacić podatku od chciwości, ale duża część, mimo że chętnie by zapłaciła ten podatek, nie gra, bo z natury ludzkiej, w naturze ludzkiej jest to, że nam jest trudno wierzyć w dobre rzeczy. Trudno nam jest wierzyć w dobre rzeczy. Prędzej uwierzymy w strach, lęk i obawę, niż uwierzymy w dobrą wieść. Taka jest nasza natura spaczona. Dlatego potrzebujemy się skupić na Ewangelii. A podam wam przykład, bo on jest też, chciałem o tym wspomnieć i nie wiedziałem, w jakim kontekście wspomnieć o tym. Ale dzisiejszy czas jest bardzo dobry. Jesteście, czytacie wiadomości. Przeczytam wam dwa fragmenty ze słowa. Mateusza 24:6. Potem usłyszycie o wojnach i wieści wojenne. O, już wiecie? O czym czytam? Iza na konferencji siedzi w obłoku chwały. Bóg ją powala, przeżywa niesamowite rzeczy i w środku konferencji dostaje SMS-a. Marek, a co z tą Ukrainą? Bo podobno jakieś okręty wypłynęły. A ja oczytany, wszystko wiem, gdzie jakie okręty wypłynęły, gdzie jakie jednostki się przenoszą, ja to wszystko mam. Jestem jednym z tych generałów już w tej wojnie. Dzięki studiowaniu prasy. Więc natychmiast odpisuję i że to się dzieje, to dzieje, tu, tutaj Biden rozmawia z tym, ten rozmawia z tym, tu będzie to, tu, tutaj. W środę prawdopodobnie wojna. Pam. Wysłałem. I słuchajcie, za chwilę dostaję SMS-a i Iza mówi, musisz iść wypłacić pieniądze z banku. Ja mówię, nie, tak źle nie jest. A, i następny SMS, a jedzenie mamy? Ja Izie odpisuję, uspokój się, wracaj na konferencję. Wiecie, natura nasza taka jest, że my, jak mamy dostać po prostu złą informacją, to ona nam po prostu jak miód spływa do środka. Wystraszyć ludzi to jest bajka. Wszystkie stacje telewizyjne i radiowe żyją z tego. Głowy sobie łamią. Mamy tutaj redaktorkę jednego ogólnopolskiego medium w kościele, która pracuje z redaktorem, ona mówi, że zbierają się jako redakcja, rozmawiają i zastanawiają się, jak zrobić, żeby zwiększyć ilość pozytywnych informacji, bo ja tam zażartowałem sobie, o, żyjecie ze straszenia ludzi. Ona mówi, nie. Mówi, naprawdę, mamy radę redakcyjną codziennie i co tydzień wraca ten sam temat. Jak to zrobić, żeby zwiększyć ilość pozytywnych informacji w newsach, nie tracąc na tym kasy? Bo wiecie, że to trzeba podkleić pod reklamę i ktoś tam musi kliknąć, wejść i obejrzeć. I się okazuje, że to nie media są winne, tylko odbiorniki są bardzo chłonne i łatwe w tym, żeby łyknąć każdego złego stracha. Powiedz stracha. Odwróć się do sąsiada i powiedz mu stracha. Stracha. Stracha, ha, 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 ha. My to po prostu uchwytamy natychmiast. Natychmiast to chwytamy. Ktoś przyjdzie i ci powie, zobacz, ktoś przyjdzie i ci powie w twarz, będzie źle. Co się z tobą dzieje? Jak on mógł tak powiedzieć? Po prostu, co on mnie przeklina? O, wierzący tak nie powinni mówić. Od razu zapaść, zranienie. Kanał. A przyjdziesz do dziewczyny, do chłopaka w kościele i powiesz, nie martw się, będzie dobrze. Mówi, da, będzie, dobra. Nic nie dociera. Totalna impregnacja. Taka jest natura ludzka. Wiecie, co Jezus mówi? Jezus wie, że tak z nami jest. Mówi, baczcie, potem usłyszycie o wojnach i wieści wojenne. I co mówi? Baczcie, uważajcie, zwróćcie uwagę, bądźcie ostrożni, abyście się nie bali, bo musi się to stać, ale to jeszcze nie koniec. Jezus mówi, usłyszycie o wojnach, ale nie lećcie kupować konserw. Okej? Okay? Nie zacznijcie biegać jak kurczaki przed burzą, szukając kurnika, żeby się schować. Ale co? Na co macie zwrócić uwagę, jak usłyszycie wieści wojenne? Co macie zrobić? Co jest waszym zadaniem? Najważniejszym i kluczowym, którego możecie wtedy nie zrobić? Baczcie, abyście się nie bali, nie trwożyli. To jest nasze zadanie. W momencie, kiedy docierają do nas złe informacje. Jezus przeciwstawia Ewangelię naszym wszystkim lękom i obawom. Chcesz zastosować moc Bożą w swoim życiu? To nie mów, żeby się wreszcie jakoś okoliczności zmieniły, żeby się jakoś okoliczności zmieniły, żeby się jakoś okoliczności zmieniły. W zeszłym roku wyraźnie zauważyłem, że muszę zmienić rynny. Już wam chyba o tym mówiłem. To jest dobry temat, bo za każdym razem, jak deszcz pada, to świeże objawienie. Więc pewnie już o tym mówiłem parę razy. Jak budowałem dom 20 lat temu, to mi sprzedawca powiedział, proszę pana, to są rynny na 100 lat. Ja mówię, proszę pana, one są z takiego PCV, one są takie słońce i tego. Mówię, proszę pana, to jest inne PCV. To już jest inna jakość, to są inna szaniszość. Te stare plastikowe, tak, te to nie. Słuchajcie, one wszystkie już mi się prują po prostu. Deszcz się zaczyna, już mam śpiew, deszczownie. Mogę tylko wystawić głośnik, do tego podłączyć. Ambient, muza, krople deszczu po prostu, jak jest wystarczająco ciepło. Mam po prostu dookoła surround, dolby z wszystkich rynien, po prostu piękna muza. Czuję się jak w górach, w chacie po prostu deszczyk pada. No i co? I teraz mówię, muszę to zmienić. Słuchajcie, zacząłem zajmować się tym tematem i się co okazuje? Że ja nie wierzę. Że ja nie wierzę tym sprzedawcom. Postanowiłem kupić metalowe rynny. Więc jak pierwszy mi tylko powiedział, że proszę pana, ta rynna na 100 lat, to już był skończony. Już mnie nie obchodziło, że to jest metalowa rynna. Już był załatwiony. Rozumiesz? Potem zacząłem szukać monterów. Ile wezmą, ile zrobią. Goście, którzy ostatnio byli u mnie na dachu i patrzyli na to, powiedzieli, proszę pana, jakie oni panu spadki zrobili. To przez te spadki panu się po prostu te nazwali. Bo gdyby były dobre spadki, to by się ciekało. A ja pamiętam tych, co mi montowali te rzeczy. Oni cały czas mówili, pan się nie martwi, my panu takie spadki zrobimy. Tu mamy taką poziomnicę laserową, pan będzie miał takie spadki, nam kropelka na zimę nie zostanie. A pierwszej zimy mi jedną rynnę rozwaliło, bo kałuża się zrobiła i lód rozsadził. No i teraz wiecie, teraz mija 20 lat, ja muszę zrobić rynny. I odniosłem zwycięstwo w zeszłym tygodniu, w moim myśleniu nad rynnami. Bo sobie myślę, mówię, Boże, ja już nie chcę więcej w życiu tym tematem się zajmować. Jak ja mam to zrobić? W produkty nie wierzę, sprzedawcom nie wierzę, monterom nie wierzę. Po prostu jestem niewierzący. Jak ja mam ten temat po prostu pokonać? I Bóg mi powiedział, Marek, nie przejmuj się, bierz rynny jakie są, bierz montera jakiego trzeba, za 20 lat znowu zmienisz rynny. I słuchajcie, nie wiem, ale mi ulżyło od razu. To cały ciężar mi zszedł. Co myślę, chrzanić po prostu, jakie ja tam rynny założę. Za 20 lat założę następne. Albo se nie założę. Tylko będę się uśmiechał do moich dzieci. Dobra nowina, zła nowina. Baczcie, okej? Okay? Z Łukasza ten sam fragment, takiego i także i wy, gdy ujrzycie, iż to wszystko się dzieje, Łukasza 21:31. Wiedzcie, że blisko jest Królestwo Boże. Amen? Wiecie, żyjemy w czasach końca. To, co teraz się dzieje na granicy, nie wiadomo, jak się skończy. Brat mój z Gdyni, brat w Chrystusie, przysłał mi sen. Mówi, że widział, jak ludzie przez San masowo przechodzą do Polski. A mówi, a my staliśmy na brzegu i po prostu wyławialiśmy ich z tego Sanu jak ryby w sieci wychodzących. I on mówi, żniwo przychodzi, będziemy głosić Ewangelię jak nigdy. Wiesz, ja nie wiem, co się stanie, nie wiem, czy to się wydarzy, czy się nie wydarzy, czy przyjdzie destabilizacja, czy nie przyjdzie. Ale dla nas, synów Królestwa, ważna ma być Ewangelia, dobra nowina, dobra informacja, którą wpuszczamy do własnych serc, a nie wszystko dziadostwo, które chce nastraszyć nasze życie. Amen. Nieważne, co się wydarzy. Nieważne, jakie mamy opinie na ten temat. Naprawdę nieważne. Nieważne, czy ogłosili, że się pandemia kończy, czy się nie kończy. To jest bez znaczenia. My żyjemy w końcu czasów od momentu, kiedy Jezus zmartwychwstał. Są czasy ostateczne. I przybliżyło się Królestwo Boże. Jezus mówi, kiedy słyszycie o tych rzeczach, wiedzcie, że to dopiero początek. Gdy ujrzycie, że to się dzieje, wiedzcie, że blisko jest Królestwo Boże. Ja też o tym w czasie ferii pisałem, ale powiem wam, ten tekst pod tytułem Koniec świata, to jest niebiblijny tekst w ogóle. Bo w Biblii jest koniec czasów, koniec wieków, albo bliskie Królestwo Boże, ale nie ma końca świata. I wiecie, ja w moim życiu nie czekam na żaden koniec świata. Ja czekam na początek nowego świata. Na Królestwo Boże. A to wszystko, co się dzieje na ziemi, to są bóle porodowe, które sprawiają, żeby mogło urodzić się to, co Bóg przygotował. Żeby to, czym potrząsnąć można, było potrząśnięte, żebyśmy mogli wejść w to, co nie jest potrząśnięte. Żebyśmy zrezygnowali z myślenia o życiu doczesnym i zaczęli myśleć wszyscy razem jako ciało korporacyjnie o życiu wiecznym. Okej? Okay? Żebyśmy razem zaczęli myśleć. Wszyscy razem o życiu wiecznym i o wiecznej Ewangelii. Bo tak ona jest nazwana w Księdze Objawienia. Wieczna Ewangelia. Czyli zawsze aktualna. Zawsze aktualna. Więc apostoł Paweł mówi: nie wstydzę się Ewangelii Chrystusowej, jest ona bowiem mocą Bożą ku zbawieniu każdego, kto wierzy. Najpierw Żyda, a potem Greka. Teraz troszeczkę z kontekstu. Od 15 wersetu, jeden wcześniej, przed tym, który przeczytaliśmy, jest tak napisane. Tak więc, jeśli o mnie idzie, gotów jestem zwiastować Ewangelię i wam w Rzymie. Najważniejsza rzecz dotycząca Ewangelii to jest to, że ona jest, Ewangelia jest mocą Bożą, która jest skuteczna wtedy, kiedy jest wypowiadana. Kiedy nie jest wypowiadana, to ona nie ma możliwości wykonania swojej pracy. Nie ma możliwości dotarcia do słuchaczy. Kiedy nie jest wypowiadana, to też nie ma możliwości pobudzać nas. Ja o sobie mówię zawsze, że ja jestem... jaka jest moja tożsamość? Zawsze mówię, mówię, więc jestem. I tak od lat jest. Zaczynam, mogę mieć doła, zaczynam się głośno modlić, głośno w językach, wypowiadać słowa Boże... powstaje. Jestem zdołowany, wystarczy znaleźć się w grupie ludzi, zaczynam mówić, powstaje. Mówię, więc jestem. To jest moja tożsamość. Wiecie, i tak działa Ewangelia. Ona ma moc, kiedy jest zwiastowana, jak mówi apostoł Paweł w 15 wersecie. I on mówi, jestem gotów zwiastować wam. Pytanie jest do ciebie, czy ty jesteś gotów zwiastować tę Ewangelię sobie i innym? Czy to robisz? Czy się tym zajmujesz? Powiem wam, większość z nas przytłaczająca, albo większość czasu, jaką spędzamy, my po prostu spędzamy na tym, żeby analizować otoczeniem, a nie, żeby głosić Ewangelię sobie i innym. My po prostu zajmujemy się analizą. Cały czas patrzymy, co się dzieje dookoła. Kiedy zaczynamy marzyć, to są luksusowe momenty w naszym życiu, na które sobie za rzadko pozwalamy. Za rzadko sobie pozwalamy, by marzyć, by szukać Bożych odpowiedzi i żeby myśleć w kategoriach dobrej nowiny i Bożych obietnic. Siedzisz sam, jesteś przytłoczony, możesz się zapadać, mógłbyś powstać, po prostu teraz wziąć, wstać i powstać i zacząć mówić: Pan mnie nie opuści, Pan mnie nie opuści, Pan mnie strzeże, Pan jest blisko mnie, nie będę sam, nie będę porzucony, nie będę porzucona, nie będę pozostawiona, bo jestem Jego i On moje życie ma w swoich rękach i On mnie prowadzi. Mówię więc jestem. I wiara powstaje w swoim życiu i Ewangelia zaczyna działać w twoim życiu. A my tego nie robimy, w ogóle mi się rozglądać. Ten mnie skrzywdził, ten mnie okradł, ten mnie dziubnął, tu się nie ułożyły sprawy, to źle idzie, to źle idzie. Ja taki sam jestem. Mam taką samą naturę, też tak robię. Potrzebuję Bożych wstrząsów, nawrócenia, przemiany myślenia, żeby zwrócić swoje oczy. Więc pierwsza rzecz, Ewangelia ma być zwiastowana. Teraz werset po tym, że Ewangelia jest mocą Bożą, mówi, bo usprawiedliwienie Boże w niej jest objawione. Czyli, że ludzie nie mogą się narodzić na nowo bez usłyszenia tej Ewangelii. Nie możemy głosić ludziom poprawy ich życia. Nie możemy im głosić moralności. Nie możemy im mówić po prostu, wiesz, żyjcie lepszym życiem. To nie doprowadzi do usprawiedliwienia ich życia. Postaraj się, weź zrób lepiej rzeczy. Nie wiem, musimy im powiedzieć, że Jezus stał się grzechem, abyście wy stali się sprawiedliwością Bożą. I to dotyczy tak samo nas. Nie możesz poprawić swojego życia. Święty, brat, święta siostra, święty jesteś w Chrystusie na podstawie Ewangelii. Bo ona jest, służy czemu? Usprawiedliwieniu. Głosi Boże usprawiedliwienie i daje Boże usprawiedliwienie temu, który jej słucha. Daje objawienie Bożego usprawiedliwienia. Czy ja jestem w porządku? Czy ja jestem w porządku? Takie bardzo, bardzo takie mnie dotykające zawsze pytanie. Czy ja jestem w porządku? Czy jestem w porządku? Czy naprawdę jestem w porządku? Czy we wszystkich rzeczach jestem w porządku? Czy w każdej dziedzinie? Czy w każdej relacji jestem w porządku? Słuchajcie, to jest szambo, jak zaczynasz analizować. Od razu widzisz, gdzie jesteś za krótki, gdzie nie domagasz, gdzie rzeczy trzeba lepiej ułożyć. I to jest zła nowina. Szczególnie, jeżeli już od jakiegoś czasu się starasz. Bo jak się nie postarałeś ani razu, to jeszcze możesz powiedzieć, okej, wybaczę po raz pierwszy, zdobędę się na to. Ale jak już od jakiegoś czasu się starasz, walczysz, zmagasz, to widzisz, że jest kicha. Bądź dobrym mężem, Marek. Marek, bądź lepszym mężem. Marek, Marek, Marek. Marek, bądź lepszym mężem. Mówię ci, Marek, bądź lepszym mężem. Mam doświadczenie w poprawianiu siebie. 30 lat. Muszę przyjąć Boże usprawiedliwienie płynące z mocy Ewangelii, żeby wiedzieć, kim jestem. Bo inaczej jestem skończony. Boże usprawiedliwienie jest objawione przez moc Bożą, którą jest Ewangelia. Ona służy objawieniu Bożego usprawiedliwienia. Tak samo ty, jeżeli oglądasz to, jeżeli wpadłeś na to nagranie niechcący, nie odstraszyły cię moje pokrzykiwanie, to jest jedyna nadzieja na to, żebyś poczuł się w porządku wobec swojego życia, wobec wszystkich ludzi. Musisz przyjąć usprawiedliwienie, które jest w Jezusie Chrystusie dla ciebie. Amen. I ostatni werset, tutaj z tego fragmentu, jeden później. Albowiem, a nie, jeszcze jest powiedziane, a sprawiedliwy z wiary żyć będzie, tak? Wiara jest ze słuchania, słuchanie przez Słowo Chrystusowe. Nie masz Ewangelii, nie masz wiary. Nie masz jak żyć. Przez co żyjesz? Żyjesz przez własne wysiłki, przez własną troskę, przez własne zmaganie, przez własne poprawianie. Nie masz skrzydeł, nie unosisz się, bo nie masz Ewangelii. I ostatni werset, 18, z pierwszego rozdziału do Rzymian. Albowiem gniew Boży z nieba objawia się przeciwko wszelkiej bezbożności i nieprawości ludzi, którzy przez nieprawość tłumią prawdę. I to jest bardzo fajny werset. On tutaj jakby taki jest negatywny, bo mówi, że gniew Boży jakby objawia się z nieba przeciwko wszelkiej bezbożności. Ale wiecie, w pierwszym liście do Tesaloniczan 1:10 czytamy. Oczekujemy Syna Jego z niebios, którego wzbudził z martwych, Jezusa, który nas ocalił przed nadchodzącym gniewem Bożym. Więc wiesz, więc ten fragment z listu do Rzymian, że albowiem sprawiedliwy z wiary żyć będzie, albowiem gniew Boży objawia się przeciwko bezbożności i przeciwko ludziom, którzy czynią nieprawość i tłumią prawdę, to właśnie Ewangelia również jest tą drogą do uniknięcia gniewu Bożego. Bo Syn Boży się objawił, Ojciec posłał Syna swojego, aby ocalił nas przed nadchodzącym gniewem Bożym. Wiecie, my też, będąc zhumanizowani tacy w XXI wieku, my myślimy, że Bóg jest dobry i Boże rzeczy są dobre i ludzie powinni być dobrzy i najważniejsze, żebyśmy się lubili, kochaj, rób co chcesz i taka... I bez dotknięcia prawdy, która tam się też zawiera, to pozostajemy często w matni. I myślimy sobie, a co możemy złego spotkać po śmierci? Co możemy złego spotkać po śmierci? No to wiesz, kerygmat, Biblia mówi, a po śmierci sąd i albo w górę, albo w dół. Taki widziałem komiks nawet taki. Stoi taki ktoś nad grobem, piękny nadgrobek, kwiaty leżą, taki komiks, stoi osoba nad grobem i mówi super, że już nie musi cierpieć i że jest już w dużo lepszym miejscu niż my. A pod spodem rysunek i ten gość w ogniu piekielnym. Taki kontrast. Dobrze, że już nie musi cierpieć, tak jak my tu cierpimy. Na pewno jest już w lepszym miejscu. Pytanie jest, czy on jest w lepszym miejscu? Może w ogóle nie jest w lepszym miejscu, może jest w gorszym, może tutaj to jeszcze jakoś się kleiło, a tam jest masakra. Wiesz, Bóg w momencie, kiedy Jezus zmartwychwstał, nie nawrócił się i mówi, kończę z tymi starotestamentowym dziadostwem. Będę teraz miłym Bogiem. Jezus powiedział, że wychodzę na drogę i czekam na Syna marnotrawnego. Dobra, niech będzie już tak. Nie mogę z Syna zrobić kłamcy, będę teraz miły dla ludzi wszystkich, niech wszyscy do mnie przyjdą. Nie! Nie! Bóg jest sprawiedliwy! Jest sprawiedliwy! Jeżeli ktoś wybiera, żeby go nie znać, to Bóg to respektuje! Bóg to respektuje! Bóg respektuje wolę człowieka. Jeżeli ktoś wybiera, żeby nie pójść za Ewangelią, nie uwierzyć w Chrystusa, Bóg to respektuje i człowiek żnie, co? Żnie gniew Boży. Dlatego w pierwszym do Tesaloniczan jest powiedziane, że posłał Jezusa, zbudził go z martwych, aby nas ocalić przed nadchodzącym gniewem Bożym. Bo to jest właśnie dobra nowina, że jesteśmy my z naszą skorumpowaną, zepsutą naturą skazani na karę i między nas i Ojca, który też jest gotowy na to, żeby wymierzyć sprawiedliwy wyrok, wchodzi Jezus i ocala nas, tak jak mówi Słowo, Nowy Testament, przed nadchodzącym gniewem Bożym. I mówi, ja wziąłem na siebie Jego grzechy, Jego związania, Jego upadki. Halleluja! No i to jest dobra nowina, tak? Bo ona mówi o tym, że miało być źle, ale przychodzi dobra odpowiedź i przychodzi ratunek. Ale to jest dla tych, którzy wierzą Ewangelii, tak? Bo jak nie, to Biblia mówi, apostoł Paweł mówi o tak zwanym wypadaniu z łaski, które polega na tym, że ja biorę tą sprawiedliwość na siebie, żeby ją zarobić, żeby ją wycisnąć. Wtedy zaczynają się schody. Wtedy zaczyna się bieda. Bo wtedy zaczynam polegać na własnej sile i coraz bardziej będę widział wszystkie swoje niedociągnięcia, problemy i ułomności. Okej? Więc to był ten fragment. Więc zaraz słuchajcie. Moi słuchacze, kochani i wszyscy, którzy słuchacie tego nagrania, mam jeszcze kilka fragmentów i zastanawiam się, czy które wybrać i które przeczytać. Może niektóre przeczytam, a niektórych tylko powiem. Okej. W pierwszym liście do Koryntian 1:18 apostoł Paweł mówi tak. Albowiem mowa o krzyżu jest głupstwem dla tych, którzy giną, natomiast dla nas, którzy dostępujemy zbawienia, jest mocą Bożą. Po raz kolejny pada słowo, że Ewangelia jest mocą Bożą. Czyli o czym mowa? mowa o krzyżu jest mocą Bożą. Krzyż, krzyż. Ludzie od razu mówią krzyż. O, krzyż. Okej, okay, mój krzyż. Nasz krzyż. Po prostu umiłowanie cierpienia. Przerwa Tytmajer. Po prostu młoda Polska. Krzyż. Franciszkanizm. Fuh, brat Albert. Krzyż. A, nogi się uginają. Nie, apostoł Paweł w ogóle tego nie mam na myśli. Tam na początku pierwszego wieku mówi mowa o krzyżu, to mówi to tak, jakby dzisiaj ktoś powiedział, a dla nas mowa o krześle elektrycznym jest mocą Bożą. Albo tak dzisiaj, gdybym miał mówić, to powiedział, a dla nas mówienie o szubienicy to jest tak, to jest moc Boża dla nas, mówienie. Dla ludzi to głupoty są, a dla nas to jest moc Boża. Mówienie o szubienicy, o krześle elektrycznym, o gilotynie, dla nas to jest, o rozstrzelaniu, dla nas to jest mowa o mocy Bożej. Dlaczego? Dlatego, że my wiemy, kto poszedł na krzyż, po co poszedł na krzyż i co się w tym krzyżu dokonało dla nas. Że my tam umarliśmy, na tym krzyżu. I to jest dobra nowina i to jest moc Boża dla nas, która może być uruchomiona w naszym życiu. No, ja nie wiem, czy ja będę chodził jeszcze do tego kościoła. No, ja też nie wiem. W tym tygodniu pożegnałem się z kolejną osobą, która poszła do innego kościoła, z tego kościoła. Nic nie wiemy. Co będzie? Pytanie jest, czy my po prostu nasze oczy skierujemy na to, co jest źródłem mocy Bożej w naszym życiu. Czy będziemy chwytać się innych rzeczy, które też są gdzieś ważne. Okej, tak niektórych zatkało, można zmieniać kościoły, jest wolność, można sobie chodzić, gdzie się chce. Ale mówię o jednym aspekcie takim. W czym jest twój ratunek? W czym jest twoje zbawienie? I w czym jest dla ciebie osobiście moc Boża? Teraz kilka wersetów później, sześć wersetów później, też pierwszy do Koryntian 1:24, Paweł mówi tak. Natomiast dla powołanych i Żydów, i Greków zwiastujemy Chrystusa, który jest mocą Bożą i mądrością Bożą. Grecy i Żydzi to są jakby dwa takie różne oczekiwania. Grecy, Żydzi mieli oczekiwanie znaków i cudów i mocy Bożej. To w Ewangeliach o tym czytamy. Za chwilę jeszcze coś o tym powiem. Oni byli właśnie ci złotorybkowcy, tacy jak ja. Szukali Boga, który przyjdzie, pstryk i rozdzieli morze, tak jak Mojżesz to zrobił. Chcemy znak. Jak ty masz być taki jak Mojżesz, to dawaj tutaj, popisuj się. Chcemy zobaczyć plagi, chcemy zobaczyć uzdrowienia, chcemy zobaczyć cuda, manny i w ogóle chcemy to widzieć. Dawaj to. Więc mówi, nic wam nie będę dawał. Nic nie zobaczycie, tak? Ale to byli Żydzi. Grecy z kolei, oni potrzebowali wytłumaczenia. Oni potrzebowali logicznego poskładania i wyjaśnienia, objaśnienia im świata. To była dla nich droga zbawienia, dla Greków. Co mówi Paweł? Dla wszystkich, którzy są powołani przez Boga do życia wiecznego, zarówno Żydów, jak i Greków, Ewangelia jest zarówno mocą Bożą, czyli przynosi cuda, jak i mądrością Bożą, czyli tą treścią, która wszystko nam wyjaśnia. Amen. Możesz sobie powyjaśniać świat. Nie masz Ewangelii, nie masz nic wyjaśnione. Stajesz nad grobem i sobie myślisz, koniec. Taka jest prawda. Nie masz nic wyjaśnione. Dzisiaj czytałem o jednym z najbogatszych ludzi w Polsce. Dziennikarz się go pyta, proszę pana, kiedy nastąpił przełom, że pan poszedł w tą stronę? On mówi, miałem 40 lat i pisałem 50 artykuł naukowy do magazynu. I nagle dotarła do mnie myśl, że mogę do końca życia jeszcze z 200 takich napisać i że to bez sensu. I stwierdziłem, wezmę się za robienie pieniędzy. Mądra decyzja. Ale teraz w życiu nas, wierzących, też powinniśmy dojść do takiego mądrego przełomu. Co jeszcze możesz powtórzyć w nieskończoność w swoim życiu z tych rzeczy, które ciągle powtarzasz, żeby coś się zmieniło w twoim życiu? Albo po jaką mądrość sięgniesz, po którą jeszcze nie sięgnąłeś, żeby ci się wyjaśniło i rozjaśniło w twoim życiu. Powiem ci, nic się nie wydarzy. Dzisiaj rano stoję tutaj, słuchajcie, pokażę nawet to, bo to jest mocne. iPad ma taką, o, już wam nie pokażę. Ha, ha, ha. iPad ma taką funkcję dla ciebie. Ciekawe, czy to będzie. Czy mi to pokaże dzisiaj? Nie, nie pokaże mi. Chyba tylko mi raz pokazał. Pokazuje mi rano jakieś o jest, dobrze. Proponuje mi takie fajne wspomnienia. Oblicza to, gdzie dużo czasu spędziłem gapiąc się. Albo na jakie osoby spędziłem gapiąc się. Dzisiaj rano po prostu otwieram iPada, żeby zapisać notatkę, żeby zajrzeć i się wyświetla. To takie zdjęcie. Pokażę je z bliska. O, widzieli wszyscy w kamerze. Kto tam jest na tym zdjęciu? Marek i Iza? I pastorzy z Elbląga, Leszek i Wiola. Zdjęcie ma 3 latka. 4 osoby na zdjęciu na spotkaniu pastorów w Mikorzynie. 2 z panem. Leszek od roku, Wiola od 2 lat z panem. Iza bardzo szybko przybiega od razu z drugim zdjęciem do mnie i nasze zdjęcie, jak byliśmy na życzeństwie, mi pokazuje. Mówi, tu się patrz! Takie jest życie. Możesz być naukowcem, może jeszcze mieć 200 prac do napisania habilitacyjnych, możesz kombinować w lewo i w prawo. Prawda jest taka, czy Jezus jest twoim życiem, czy jest twoim usprawiedliwieniem, czy jest twoją mądrością, czy jest wyjaśnieniem twoich rzeczy. To jest moc Boża. Jeżeli ona jest, to zaczyna się festiwal. Zaczyna się dziękczynienie. On nas uratował! Uratował nas! Nadał sens naszemu życiu! Na ziemi! Bez jego zmartwychwstania nie ma sensu! Nie ma drogi, jest tylko cierpienie, mozuł, a na koniec śmierć! I żadne pieniądze, i żadna wiedza, mądrość, i żadne poukładanie życia, i żadna chwała za tobą nie pójdzie. Wejdziesz do Boga, wejdziesz do wieczności, będziesz Go wielbił i nie przyniesiesz Mu swojego dyplomu ukończenia studiów. Panie Jezu, no, jestem powalony twoim majestatem, ale jeszcze chciałem pochwalić się, że zrobiłem magisterkę. Nawet nie będziesz o tym wiedział. Wyparuje ci z głowy wszystkie twoje sukcesy, jak staniesz przed Jego majestatem wiecznej szczęśliwości w Nowym Jeruzalem, który nie potrzebuje słońca, ani księżyca, ani odmierzania czasu, bo Bóg jest wszystkim światłem, odmierzeniem czasu i wszystkim, czego potrzebujesz. I to jest kierunek. To jest życie. I to jest życie w obfitości. A nie tam poskładać sobie 5 klocków życiowych, żeby było dobrze. To nie o to chodzi. Dobrze. I ostatni fragment. 1 Piotra 1,5. On mówi do powołanych, do tych, do których pisze list. Jesteście mocą Bożą strzeżeni przez wiarę w zbawienie, przygotowane do objawienia się w czasie ostatecznym. Mocą Bożą strzeżeni jesteście przez wiarę w zbawienie, przygotowane do objawienia się w czasie ostatecznym. Jaką to mocą Bożą my jesteśmy strzeżeni? Do objawienia się Jego w czasie ostatecznym. Jaka moc nas strzeże? No powiesz, no Bóg nas strzeże, no Duch Święty nas strzeże, no tak. Ale jak się to wyraża w naszym życiu? Przez to, że zachowujemy Jego wieczną Ewangelię aż do końca. To jest ta moc Boża, której Paweł nie wstydzi się głosić, która sprawia, że jesteśmy zachowani aż do dnia Jego przyjścia i w tym czasie nie jesteśmy bezużyteczni tutaj, żeby pełnić Jego wolę. Bóg jest dobry. I ma dla nas dobre życie. Ale to życie zawiera się tylko i wyłącznie w Jego Ewangelii. Amen. Powstańmy. Miałbym wam jeszcze wiele do powiedzenia, ale wszystkie księgi by tego nie pomieściły. Jak mówi końcówka Ewangelii Jana. Wiecie, dobra nowina. Dobra nowina to też jest to, i to chciałem powiedzieć na koniec, jak już stoicie. To jest też to, co jest zapisane, tak? W Słowie przede wszystkim. Jak czytamy, otworzymy Ewangelię, tak? Którą jedną z tych 4, na przykład Ewangelię Marka, którą się uważa, że jest najstarsza i ona była początkiem innych Ewangelii, tych innych wersji, innych apostołów, to ona się zaczyna tak. Ewangelia według świętego Marka. Początek Ewangelii o Jezusie Chrystusie, Synu Bożym. Więc wiesz, wystarczy, że otworzysz sobie Ewangelię i zaczniesz ją czytać i to już jest dla ciebie dobra nowina w tym momencie. Dobra nowina o Jezusie. Co jest dobrą nowiną? Że Jezus przyszedł na świat jako Syn Boży, jako Boży posłaniec, żeby umrzeć za nasze grzechy, żeby być pogrzebany, żeby zmartwychwstać w mocy Bożej dla naszego zbawienia, żeby zesłać nam, pójść do Ojca, zesłać nam Ducha Świętego i pewnego dnia przyjść w chwale i żebyśmy razem z Nim królowali. I to jest Ewangelia. I to jest po prostu, to jest moc. Wiem, że w tym naszym religijnym kraju, oklepanym w nieskończoność, wypowiadanym credo, są to treści, które są dla wielu z nas oderwane od życia. Nawet w naszym ewangelicznym chrześcijaństwie. Bóg, Jezus, Duch Święty, pastorze, powiedz coś ciekawego wreszcie. Ale to jest Ewangelia o Jezusie. Przyszedł na świat, zstąpił z nieba jako Syn Boży, aby nas uratować, aby nas zbawić. Poszedł na krzyż, zabrał wszystkie choroby, cały grzech, całe przekleństwo, całe ubóstwo, żebyśmy my Jego byli Jego ubóstwem pobłogosławieni i byli obfici w Bogu i mieli obfite życie. Został pogrzebany i my w Nim zostaliśmy pogrzebani, abyśmy nowe życie prowadzili. Zmartwychwstał, bo i my w Nim zmartwychwstaniemy do nowego życia. Odszedł do chwały Ojca, aby na ziemi były odnowione wszystkie rzeczy. I pewnego dnia przyjdzie w chwale, aby królować. I to jest dobra nowina. I to jest dobra nowina. Z kolei Ewangelia Jana, bo tak są skonstruowane Ewangelie synoptyczne, Marka, Mateusza i Łukasza. Ewangelia Jana też jest ciekawie skonstruowana. To też jest Ewangelia o Jezusie. Jan, bardzo lubię tę konstrukcję, ostatnio coraz częściej na nią zwracam uwagę. Jan całą Ewangelię oparł na 6 cudach. Padają tam takie zwroty, że... Zresztą muszę wam to przeczytać, bo to jest bardzo dobre. Możecie usiąść jeszcze na chwilę, jak chcecie. Ewangelia, ale ktoś chce pozostać i dawać mi znaki, że czas kończyć, niech stoi dalej. Jak kogoś precybolą może stać. No i wam przeczytam o tych wielu znakach. Ewangelia Jana 6:2. Bardzo szybko, żeby nie przedłużać. A szło za nim mnóstwo ludu, bo widzieli cuda, które czynił na chorych. Szło za nim mnóstwo ludu, bo widzieli cuda, które czynił na chorych. Ale nie są wymienione, nie są nazwane. Nie wiadomo, co to jest. Potem w 7:31 czytam tak. A wielu z ludzi uwierzyło w Niego i mówili, czy Chrystus, gdy przyjdzie, uczyni więcej cudów, niż ten uczynił? Znowu mamy mnóstwo cudów, ale żaden nie jest nazwany z imienia. Potem na końcu Ewangelii, w końcu Ewangelii pada takie słowo, wiele też innych rzeczy Jezus dokonał, które gdyby były być spisane jedna po drugiej, mniemam, że cały świat nie pomieściłby ksiąg, które by należało napisać. Czwarty fragment, który mówi o mnogości tych Bożych dzieł. I ostatni, on jest z przedostatniego rozdziału, 20, 30 werset. I wielu innych cudów, wiele innych cudów uczynił Jezus wobec uczniów, które nie są spisane w tej księdze, czyli w Ewangelii. Te zaś są spisane, abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Boga, abyście wierząc mieli życie w imieniu Jego. Więc przeczytałem 4 fragmenty, które mówią, że Jezus dokonywał mnóstwo cudów. Ale Jan spisuje tylko 6. Niesamowite. Wybieraj. I do każdego daje nam kazanie. Po co? Po to, żebyśmy słysząc Ewangelię o Jezusie, widząc, co dokonał, wierzyli i wiedzieli, że to jest dla nas, dla naszego życia. Żebyśmy my mieli życie zbudowane na Jego imieniu. Wiedząc z tego, czego dokonał. Jakie to były cuda? Pierwsze, przemienił wodę w wino. Przygotowuje nas jako oblubienicę na wesele. Amen? Po prostu dokonuje takiego cudu. Okej. Okay. Drugie, uzdrowił słowem syna chorego dworzanina. Powiedział odejdź, w tym momencie wypowiadał słowo, powiedział słowo i uzdrowił go. Trzecie, chromego przysadzawcę, który oczekiwał na wrzucenie. Czwarty cud, nakarmienie 5000. Piąty cud, chodzenie po morzu. Szósty cud, przepraszam, Jezus dokonał 7 cudów jest opisanych, powiedziałem, że 6. Okej? Okay? Przedostatni, 6, uzdrowienie ślepego od urodzenia. 7, wskrzeszenie Łazarza. Tylko 4 opisane. Czytasz to, to jest dobra nowina dla ciebie. Nie masz? Daj to, co masz. Daj wodę do stągwi. Bóg uczyni nad tym cud, będziesz się weselił. Jesteś chory? Potrzebujesz tylko słowa od Jezusa, żeby wypowiedział na twoim życiu słowo obietnicy. Jesteś bezmocny, jesteś chromy, nie możesz się ruszyć, nie masz mocy w swoim życiu? Nie potrzebujesz, żeby ktoś ci dodał z ludzi tej mocy. Potrzebujesz, żeby Jezus wypowiedział na tobą słowo, wstań i chodź. Jesteś głodny? Jezus karmi 5000. Nie ma w ogóle po prostu problemów, żeby ciebie nakarmić. Jak może nakarmić w jednej chwili, prawie bez zasobów, przez dziękczynienie składane Ojcu 5000 ludzi? Myślisz, że prawa fizyki są przeszkodą? Jezus chodzi po morzu. Nie dostrzegasz czegoś? Nie widzisz? Jakaś ciemność jest w twoim życiu? Jezus mówi, ja jestem światłością świata w Ewangelii Jana. I na dowód tego uzdrawia ślepego od urodzenia i mówi, po to był ślepy, żeby się nad nim chwała Boża objawiła. I wreszcie co? W beznadziejnej, totalnej sytuacji przychodzi i wskrzesza Łazarza, który jest już martwy i specjalnie czeka jeszcze wcześniej, żeby on umarł, żeby się objawić w ten sposób. 7 cudów. Pełnia. Apostoł Jan jest Żydem, wie, że pisząc w ten sposób, konstruując Ewangelię, wie, że przemawia do słuchaczy w sposób bardzo wymowny. Pełnia. Pełnia cudów, które potrzebowaliście usłyszeć, żeby się objawiły. Tylko, że Jezus robi jeszcze jedną rzecz. 8. 8 to jest łaska. To jest ponad to, co zaplanowane, ponad pełnię. Co robi Jezus? Jezus sam zmartwychwstaje na koniec. Łubu-dubu. To jest dopiero po prostu mega. Amen. Powstańmy. Teraz już was drugi raz nie posadzę. Więc słuchaj, Ewangelia jest mocą Bożą i tego potrzebujemy. Wszystko inne to jest zawracanie głowy. Może pomóc, może coś komuś coś pomoże. Kościół jest ważny, tak jest ważny. Ale nawet Kościół przeminie. Amen. Bo nie ma obietnicy dla Kościoła, że będzie trwał wiecznie. Będziemy jego ludem, będziemy jego oblubieńcą, będziemy z nim, ale Kościół jest potrzebny tutaj nam, jako zgromadzenie ludzi, którzy chodzą po ziemi. Amen. Więc po prostu to jest Ewangelia, w którą my mamy wierzyć, że On daje nam życie wieczne. Więc jeżeli na sali nie dostrzegam żadnego grzecznika, który nie oddał życia Jezusowi, tak mi się wydaje, chyba że jakieś dziecko, ale dzieci nie będziemy męczyć. Natomiast jeżeli oglądasz to i nie znasz Boga, to ja mówię do ciebie, że tylko Jezus jest dla ciebie nadzieją. Ja byłem chłopakiem młodym, byłem nastolatkiem, żyłem w szarych 80-tych latach w komunie. Wszyscy myśleli, że ten podły stan sowieckiej okupacji nigdy się nie skończy. Nie mieliśmy żadnych perspektyw, nie miałem za co kupić struny do gitary, a czasami nie miałem gdzie kupić struny do gitary. Wszystko było do bani. I w tym momencie Bóg przyszedł z ludźmi, którzy głosili Ewangelię i na przełomie lat 80. i 90. mieliśmy duchowe poruszenie. I uwierzyłem Bogu. Dzisiaj możesz współczesny świat opisywać w kategoriach, jakie ci się podobają. Możesz mówić o sytuacji geopolitycznej, gospodarczej, zdrowotnej, albo o sytuacji młodzieży, albo edukacji, albo współczesnej cywilizacji informatycznej, która odbiera życie. Możesz wymalować obraz, jaki chcesz. Nie ma to żadnego znaczenia. Jezus jest jedyną drogą. Jeżeli uwierzysz w Niego, jeżeli pójdziesz za Nim, będziesz miał życie wieczne i będziesz miał obfite życie, które jest z wiary w Ewangelię Bożą. Więc tego tylko potrzebujesz i niczego więcej. I w tym jest życie. Dlatego modlę się nad każdym, kto dzisiaj słuchał tego słowa. Modlę się nad każdym, który już wierzy w Jezusa, żeby powrócił do mocy, która zawiera się w Ewangelii Bożej. Żeby nie rozpraszał się na wszystkich ważnych tematach. Jak funkcjonować ma Kościół, jak mamy funkcjonować jako bracia i siostry, jak ma funkcjonować rodzina, jak ma funkcjonować kraj, ale żebyśmy wszyscy wrócili do tego, w czym jest źródło życia. Jezus ma moc zmienić życie człowieka o 180 stopni, rozpoczynając od tego, że to da mu nowe życie i zrodzi go ze śmierci do życia. Ojcze, ja modlę się nad tymi, którzy są wierzący i którzy zapomnieli o Ewangelii Bożej i modlę się nad tymi, którzy jeszcze jej nigdy nie słyszeli i dzisiaj słyszeli ją pierwszy raz, żeby mogli ją przyjąć. Ojcze, modlę się. Modlę się o każdego, kto słuchał tego słowa. Żeby Ewangelia Boża była głośno wypowiedziana nad jego życiem. Panie, strzeż naszych umysłów, aby one były bardziej otwarte na dobrą nowinę niż na lęki i obawy, z którymi diabeł przychodzi, żeby zakrzyczeć nasze życie. Panie, jesteś dobry, pełen mocy i pełen chwały. Wielbimy Ciebie. Amen. Amen.